Słowo Boże, które Kościół wyznacza do rozważania w dzień Wielkiego Piątku, to jest słowo wyjęte z listu do Hebrajczyków z rozdziału 9. Po to też jest on pośrednikiem nowego przymierza, aby, gdy została poniesiona śmierć dla odkupienia wykroczeń popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy zostali zaproszeni, dostąpili spełnienia obietnicy wiecznego dziedzictwa. Tymczasem on po to ukazał się obecnie, raz przy końcu wieków, aby przez ofiarowanie samego siebie usunąć grzech. I jak postanowiono, że człowiek raz umiera, a potem czeka go sąd, tak Chrystus, raz złożony w ofierze, aby wziąć na siebie grzechy wielu, drugi raz ukaże się tym, którzy go wyczekują, nie ze względu na grzech, ale dla ich zbawienia. Panie nasz Boże Wszechmogący, dzisiaj w dzień Wielkiego Piątku wszyscy zebrani jesteśmy wokół Twojego krzyża. I to Twoje słowo próbuje dotrzeć do nas, do naszego życia i serca, abyśmy rozważyli to, co dla nas niepojęte. Aby Twój Duch Święty poprowadził nas do zrozumienia, że jesteśmy grzesznikami i nie potrafimy sami siebie uratować i zbawić, lecz potrzebujemy pośrednika nowego przymierza. Zostań tym naszym pośrednikiem, Mesjaszem i Zbawicielem. Mów do nas, Panie, i prowadź w mocy Ducha Twego Świętego. Amen. Był pewien człowiek, który zasłabł i został odwieziony do szpitala. Zrobiono mu wszystkie niezbędne badania, w wyniku których okazało się, że człowiek ten jest ciężko chory i wkrótce umrze. Lekarz wyjaśnił pacjentowi, co musi zrobić, aby uzyskać pomoc i żyć. Człowiek ten jednak zanegował wszystko, co lekarz mu powiedział. Przyznał, że nie zawsze może czuje się zbyt dobrze, czasem jest dobrze, czasem źle, natomiast zdecydowanie nie jest tak według niego, jak powiedział lekarz, i zamierza jak najprędzej wyjść ze szpitala. Lekarz poprosił go o wykonanie jednego zadania. Musi wyjść na całkiem sporych rozmiarów górę. Zdobyty szczyt będzie świadectwem tego, że diagnoza jest błędna, a powtórne spotkanie z lekarzem niepotrzebne. Pacjent z radością przyjmuje wyzwanie, pragnąc udowodnić lekarzowi, że się myli i że nie jest tak, jak on twierdzi, że jest. Wkrótce człowiek ten wyszedł dziarsko w drogę na szczyt. Zaopatrzył się we wszystko, co potrzebne, w odpowiednie obuwie, strój, słuchawki na uszy, aby umilić sobie podróż. Z każdym krokiem mężczyzna doceniał, jak powiedział klasyk, piękne okoliczności przyrody. Jednak już na pierwszym wzniesieniu człowiek ten zachwiał się i upadł na ziemię. Przygwożdżony własnym ciężarem, rozgniewany, próbował się podnieść. Jego ręce i nogi odmówiły jednak posłuszeństwa. Człowiek ten łapał oddech, a gniew i frustracja jeszcze bardziej go osłabiały. W końcu zrezygnowany i zdruzgotany stanem swojego zdrowia przyznał, że potrzebuje pomocy. Potrzebuje lekarza, jak jeszcze nigdy wcześniej. Obraz ten, historia, może nam pomóc zrozumieć sens pierwszego przymierza. Przymierza, jakie Bóg zawarł z Izraelitami pod górą Synaj. Lud Boży, Izrael, śmiertelnie chory, potrzebuje lekarza. Potrzebuje Zbawiciela, Mesjasza. Potrzebuje pojednać się z Bogiem właśnie przez Niego. Potrzebuje wtulić się w Niego i iść z Nim przez życie. Ale dopóki nie zrozumie swojego stanu, nie będzie chciał pomocy. Nie będzie rozumiał, czego Bóg od niego chce, czego wymaga. I nie będzie wiedział, co ze sobą zrobić. Dlatego w ramach Starego Przymierza Bóg daje człowiekowi zadanie, tak jak ten lekarz w naszej historii. Daje mu tablice kamienne z 10 zadaniami. Zadania te Izrael przyjmuje początkowo z radością, z dumą. Do nich się przyznaje i przez pewien czas twierdzi, że bez najmniejszego problemu te wszystkie 10 przykazań będzie spełniać. Nie boi się ostrzeżenia, że odstępstwo od tych 10 przykazań, a nawet od jednego, przyniesie śmierć. I nie taką śmierć, jak my ją definiujemy jako ludzie, czyli ustanie procesów życiowych. Chodzi o tą prawdziwą śmierć, o śmierć z Bożej perspektywy, czyli śmierć trwającą wiecznie. To jest niekończący się wieczny stan, w jaki umarli przebywają. Jak czytamy w Księdze Ozeasza, Bóg wieczność włożył w ludzkie serca i każdy człowiek będzie albo wiecznie umierał, albo też wiecznie żył. I po wielu wiekach upadków, porażek, frustracji, gniewu, w końcu Izrael przyznaje: potrzebuje pomocy, potrzebuje ratunku, potrzebuje Mesjasza, Zbawiciela, kogoś, kto przyjdzie i stanie pośrodku tego Izraela i zrobi coś, czego człowiek uczynić już nie potrafi, czego nigdy uczynić nie mógł, ale nie zdawał sobie z tego sprawy. Dopiero podróż, historia, kolejne pokolenia pokazały, że zadanie, jakie Bóg zostawia człowiekowi, jest nie do spełnienia. Nasze serca są kamienne, tak jak kamienne są tablice z przykazaniami. Nasze grzechy, odstępstwa, pycha, poczucie własnej samowystarczalności przybliżają tylko nadchodzącą śmierć wieczną. Stare Przymierze określone w przykazaniach jest jak rentgen naszej duszy. Obraz, który wyłania się z tego badania, jest tragiczny. Dusza ta jest martwa z powodu grzechu, a ciało, chociaż trwają procesy życiowe, poddane jest całkowicie mocy grzechu. Czy po to zatem Bóg zawarł przymierze z Izraelem, aby mu tą złą wieść przekazać, aby go pogrążyć, oskarżyć, nazwać winnym i potępić? Absolutnie nie. Apostoł Paweł napisał w 7 rozdziale listu do Rzymian, że gdyby nie prawo, gdyby nie pierwsze przymierze, nie rozpoznałbym grzechu. Polegałbym dzisiaj na wszystkim innym. Polegałbym na sobie, porównywałbym się z innymi, szukałbym zawsze tych gorszych, by móc pokazać, jaki jestem dobry. Polegałbym na swoich działaniach, na swoich uczynkach, na swojej religijności. Wykazywałbym punkty Panu Bogu, a On musiałby je przyjąć. Tymczasem w liście do Galacji apostoł Paweł w rozdziale 3 napisał, że prawo jest naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy mogli zostać usprawiedliwieni nie na podstawie własnych uczynków, nie na podstawie tego, co robimy albo tego, czego nie robimy, lecz na podstawie wiary. Kochani, wychowany jestem w ewangelickiej rodzinie. Chodziłem na szkółki niedzielne, na lekcje religii i do kościoła. Mam w domu 2 dyplomy wzorowego zachowania ze szkoły podstawowej i średniej. Mógłbym nimi pomachać Panu Bogu przed oczami. Mógłbym mówić o swoich zasługach. Mogłem sobie powiedzieć i Bogu, że nie jest ze mną tak źle, że raczej wszystko jest w porządku. Do czasu, kiedy Bóg w swojej łasce i w swoim miłosierdziu odsłonił mi klapki z moich oczu i zobaczyłem swoją winę, swój grzech. Chociaż nigdy nikogo nie zabiłem, gniewałem się i nienawidziłem, co powoduje, że w perspektywie nauczania Jezusa w Ewangelii Mateusza w kazaniu na górze jestem mordercą. Chociaż nie cudzołożyłem, zdarzało mi się w swoim życiu pożądliwie spojrzeć na Pannę, co powoduje, że jestem cudzołożnikiem według nauczania Jezusa. Był czas, kiedy brałem i używałem czegoś, czego nie nabyłem, co czyni mnie złodziejem. Był czas, że wypowiadałem Boże imię nadaremno, co czyni mnie bluźniercą. Wielokrotnie w swoim życiu skłamałem, co powoduje, że przed Bogiem jestem kłamcą. I wiem, że na podstawie swojego życia, niezależnie od tego, co zrobiłem kiedykolwiek, czego dokonałem, w jaki sposób komukolwiek pomogłem, wiem, że wobec prawa pozostaję winny i nie ma dla mnie usprawiedliwienia. I muszę ten wyrok przyjąć, ale nie chcę się z nim pogodzić. Dlatego kiedy Bóg przed laty uświadomił mi mój grzech, z pomocą Ducha Świętego wołałem o pomoc, by Bóg zlitował się nade mną, by mnie zbawił, uratował, oczyścił, abym mógł poddać się już Zbawicielowi. Bo wiedziałem, że nie mam o czym z Bogiem rozmawiać, jeśli chodzi o moje zasługi. Bo każdego sędziego nie interesuje to, co dany złoczyńca dobrego zrobił w życiu. Ale każdy sędzia zainteresowany jest tym, w jaki sposób dany złoczyńca złamał prawo. I które przykazanie, który nakaz został złamany. I tak jak mówiliśmy sobie wczoraj przy okazji Wielkiego Czwartku, nic na tym świecie, nic nie może zakryć grzechów człowieka. Tylko i wyłącznie krew. Tylko krew zastępczej śmierci. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł pisze: nie łudźcie się, bałwochwalcy, cudzołożnicy, złodzieje Królestwa Bożego nie odziedziczą. Może w naszym dzisiejszym licznym gronie nie ma takich bałwochwalców, kłamców, złodziei, cudzołożników. Jeśli nie ma wśród nas takich ludzi, to ten krzyż i Chrystus nie jest ci potrzebny. Jeśli myślisz, że możesz przed Bogiem stanąć i wykazać Mu listę twoich zasług, ten krzyż i wiszący na nim Chrystus nie jest ci potrzebny. Jeśli w oparciu o twoje doświadczenie życiowe i porównywanie się z innymi ludźmi stwierdzasz, że nie jest z tobą tak źle, ten krzyż i wiszący na nim Chrystus nie jest ci potrzebny. Tylko co jeśli zostaniemy osądzeni przed Bogiem kiedyś nie na podstawie tego, co sami o sobie myślimy, albo co też inni o nas myślą, ale na podstawie wymagań i oczekiwań, jakie Bóg ma wobec człowieka? Kto z nas okaże się niewinny? Czy jest jeden pośród nas, kto okaże się niewinny, kogo ten krzyż i wiszący na nim Pan Jezus nie dotyczy? Powiemy, no ale przecież po to Pan Jezus umarł, aby wszystkich zbawić. Nie, Pan Jezus umarł za wszystkich po to, aby niektórych zbawić. Taka maleńka różnica. Pan Jezus umarł za wszystkich, aby niektórych zbawić. Kto należy do grona tych niektórych? Polecam lekturę Nowego Testamentu. Odpowiedź na to pytanie jest najważniejszą odpowiedzią twojego życia. Bo od odpowiedzi na to pytanie zależy, po której stronie będziesz tronu Bożego. Od odpowiedzi na to pytanie zależy, w jaki sposób spędzisz swoją wieczność. I może dobrze by było nawet, by założyć, że ksiądz się myli, że to jest jego punkt widzenia. Jeśli tak myślisz, nie zostawiaj tego. Poświęć czas w swoim życiu na to, aby to sprawdzić i potem przyjść do księdza i pokazać mu, źle powiedziałeś w Wielki Piątek. Spróbuj. Sam bardzo chętnie przyjmę to, co znajdziesz, jeśli się myliłem i z tego miejsca powiem, że jest inaczej. Ale jeśli rzeczywiście Chrystus umiera dlatego, że nie ma dla nas ratunku, nie ma dla nas pomocy i poza Chrystusem nie ma dla nas zbawienia, to znaczy, że każdy z nas wezwany jest do tego, aby poddać się badaniom, by stwierdzić stan swojej duszy i swojego życia i zrobić to nie na podstawie czyjejś opinii, lecz na podstawie wymagań Bożych określonych w pierwszym przymierzu. W 10 przykazaniach. Dopiero ich perspektywa i przemyślenie, jak i komentarz Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza, co to znaczy spełniać przykazania, ukaże ci, że potrzebujesz Pana Jezusa najbardziej na świecie. Żaden człowiek nie może do tego przekonać nikogo, ale wierzę, że Duch Święty przekonuje wielu z was, tak jak przekonuje mnie, i że znajdziemy się pod krzyżem po to, aby szukać ratunku i pomocy, a nie po to, by spełniać religijny zwyczaj, tak jak to zwykle w Wielki Piątek ma miejsce, gdzie w naszych kościołach gościmy tych, którzy w kościele są, ale także i tych gościnnych ewangelików, bo przecież jest Wielki Piątek. Dla każdego z nas jest tutaj miejsce. Niezależnie od tego, gdzie byłeś do tej pory swojego życia, niezależnie od tego, czy czujesz się zagubiony, czy też pewny siebie, niezależnie od tego, czy żyjesz świadomie z Bogiem, czy też szukasz Go, a może masz pytania, które powstrzymują ciebie. Dla każdego z nas jest dzisiaj miejsce pod krzyżem, aby każdy z nas poddał się temu, co mówi Boże Słowo na temat naszego życia, ale też aby zrozumieć to, co czyni Chrystus Pan. Dzisiaj opowiadamy historię zbawienia, tak jak czynili to Izraelici i tak jak czynią to Żydzi po dzień dzisiejszy. To właśnie dzisiaj mały chłopiec w domu żydowskim zada pytanie przy stole paschalnym swojemu ojcu: a czym ta noc różni się od wszystkich pozostałych? I właśnie wtedy ojciec, który jest odpowiedzialny przed Bogiem za duchowy wzrost swoich dzieci, opowiada mu historię zbawienia, o tym, co Bóg zrobił dla człowieka, aby człowiek był uratowany. Po to też jest on pośrednikiem nowego przymierza, mówi dzisiejszy tekst, aby, gdy została poniesiona śmierć dla odkupienia wykroczeń popełnionych za pierwszego przymierza, Chrystus umiera zamiast nas. Ta wina, która leży po naszej stronie, została na Niego przesunięta i ta wina Jego zmiażdżyła, aby niektórzy z nas, którym Duch Święty to pokazuje i wzywa do Chrystusa, mogli żyć. Mogli żyć. Żyć znowu według definicji nie ludzkiej, ale Bożej. To znaczy, że pomimo tego, że przechodzą przez proces śmierci cielesnej, oni przechodzą z tego życia do następnego. Dlatego z Bożej perspektywy człowiek ten nie umiera, jedynie przechodzi przez drzwi między jedną a drugą rzeczywistością. Nie umiera, lecz żyje. Na niego spadły wykroczenia, które wynikają z winy pierwszego przymierza. I ci, którzy zostali zaproszeni, mówi nasz tekst, dostąpili spełnienia obietnicy wiecznego dziedzictwa. On po to ukazał się obecnie raz przy końcu wieków, aby przez ofiarowanie samego siebie usunąć grzech, czyli to, co nas potępia, to, czego nie jesteśmy w stanie naprawić. To, czego nie jesteśmy w stanie naprawić, Pan Jezus zabiera, aby została tylko potrzeba upamiętania i przyjścia do Boga w imieniu Jezusa. I jak postanowiono, że człowiek raz umiera, a potem czeka go sąd, tak Chrystus raz złożony w ofierze, aby wziąć na siebie grzechy wielu. Każdy z nas stanie przed sądem, tylko za niektórych z nas wstawia się pośrednik, wstawia się odkupiciel. Nikt z nas nie spełnia oczekiwań, ale co do niektórych z nas Jezus mówi: On jest mój, ja za Niego umarłem. I On pojednał się z Bogiem, bo zaufał Chrystusowi i powierzył Mu swoje życie. Jaki z tego wniosek? Po pierwsze, sam z siebie nie możesz usunąć grzechu ani zostać uratowany od wiecznej śmierci. Fizyczna śmierć to właściwie jest nic. To tylko pewien proces cielesny. Sam z siebie nie możesz usunąć grzechu ani zostać uratowany od wiecznej śmierci. Po drugie, nie jest ważne, jakie ty masz o sobie zdanie lub co inni uważają o tobie, lecz to, jak widzi ciebie Bóg. I może cię widzieć albo bez Chrystusa, albo z Chrystusem. Po trzecie, prawo Boże uzasadnia winę człowieka przed Bogiem. Mimo tego, że Jezus umarł, prawo dalej obowiązuje i działa, chociaż niektórych już nie obwinia. Jeszcze raz. Pomimo tego, że Jezus umarł, prawo dalej obowiązuje, dalej działa, chociaż niektórych Boże dzieci już nie obwinia. I po czwarte, póki żyjesz z dala od Jezusa, pozostajesz na ławie oskarżonych i na ławie winnych. Upamiętanie i poddanie się Chrystusowi zabiera przekleństwo grzechu i rozpoczyna w tobie nowe życie. Jeśli masz wobec tego pytania, jeśli chcesz o tym porozmawiać, proszę cię, przyjdź. Chętnie porozmawiamy o tym. Przyjdź na spotkanie z Biblią, tam wiele na ten temat mówimy. Nie zostawiaj tego tak, jak jest. Nie jesteś dzisiaj w Kościele po to, by spełnić religijną tradycję, ale po to, aby Pan Jezus był twoim Bogiem, twoim Panem, twoim ratownikiem i twoim mistrzem. Amen.